Jak mówiłem już we wstępie, dzisiaj trudny może i fragment Słowa Bożego, ale my staramy się chyba nie dzielić fragmentów na lepsze, na gorsze, na te, które bardziej nam pasują, mniej nam pasują. Ale mam nadzieję, że się ucieszycie, kiedy powiem, że będziemy czerpać bezpośrednio ze słów Jezusa Chrystusa. Będziemy rozważać to, co On nauczał, czyli będziemy w Ewangelii Mateusza, w końcówce kazania na górze i powiem, że jakby ten fragment przyszedł do mnie, kiedy ostatnio rozmawiałem z jednym z braci niedawno i poczułem takie wewnętrzne przynaglenie też, żeby wrócić do tych słów Jezusa, które myślę, że dobrze znam, ale żeby się upewnić, czy czegoś do nich nie dodaję, albo nie daj Boże, czy czegoś nie ujmuję z tych słów Jezusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie razem mogli się też nad tym zastanowić, bo fragment, który przeczytamy, myślę, że dla nikogo nie będzie jakąś nowością, bo jeżeli jesteśmy tutaj w gronie ludzi, którzy w środę wieczór decydują się, żeby spędzić godzinę na wykładzie Słowa Bożego, to myślę, że ten fragment dobrze znamy. I słowa te może nie są łatwe i przyjemne, może nie należą do tej takiej klasyki, którą byśmy umieścili gdzieś na obrazkach czy na koszulkach chrześcijańskich, ale to nic nie zmienia w tym, że powinniśmy wyryć je mocno na tablicach naszego serca i wracać do nich i żyć według nich, ponieważ w tych słowach też kryje się życie, kryje się wielka mądrość i to są słowa Jezusa, jak mówiłem, koniec kazania na górze, to jesteśmy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Jeżeli macie Biblię, to proszę, żebyście otworzyli, bo będziemy przede wszystkim w tym fragmencie i dla kontekstu pozwólcie, że odczytam od 13 wersetu do końca tego rozdziału. Jezus tak nauczał. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute – owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute – dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa Uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Myślę, że znamy te słowa dość dobrze i nie wiem, Gabryś czasem liczy różne rzeczy, nie wiem, czy bylibyśmy w stanie się doliczyć, ile razy je czytaliśmy w naszym życiu, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie po raz kolejny skupili na nich naszą uwagę, żebyśmy wnikali w to, co tutaj znajdziemy, bo znajdziemy tutaj również straszne słowa. I nie jest moją ambicją, moim celem dzisiaj nikogo straszyć, bynajmniej nie o to mi chodzi, żebyśmy wyszli stąd zastraszeni. Ale myślę, że te słowa, które dzisiaj odczytaliśmy, one powinny wzbudzać w nas szczere przejęcie. Bo jednoznacznie z nauki Jezusa wynika tutaj, że nie wszyscy, którzy nazywają Go Panem, że nie wszyscy, którzy się do Niego zwracają, że nie wszyscy, którzy działają w Jego imieniu, wejdą do Królestwa Bożego. Dlatego tak sobie pozwoliłem też ten nasz dzisiejszy wykład, to rozważanie zatytułować, że nie każdy, kto nazywa Jezusa Panem, wejdzie do Królestwa Bożego. I to są straszne słowa. I trzeba coś z nimi zrobić. Choćby się to kłóciło z naszym obrazem miłosiernego Boga, to musimy coś z tymi słowami zrobić. I najlepiej by było, żebyśmy się nimi przejęli, ponieważ jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to nie wolno nam takich słów ignorować. Nie możemy powiedzieć, że my te słowa odrzucamy, one nas nie przejmują. Trzeba tu nam wyciągnąć lekcję z tego, co Jezus powiedział i żyć według tej lekcji. Jaki jest kontekst tego nauczania Jezusa? Do kogo Jezus powiedział te słowa? Bo to jest też istotne. Wiemy, że Jezus spotykał się z różnymi ludźmi. Część zapisanych w Ewangeliach słów kierowanych było do pojedynczych osób. Czasem się do jakiejś grupy zwracał, czasem do uczonych w piśmie. Czasem zwracał się do apostołów, gdzieś na osobności im coś wykładał. Tak jak i my czasem zwracamy się do kogoś, do wszystkich. Czasem mówię coś z tego miejsca, a czasem coś mówię tylko do mojej Ani i jakby ktoś wyciągnął z kontekstu to, co ja do niej mówię, że na przykład nie mogę się doczekać tego, żeby spędzić wieczór z nią, to może to dojść do jakiegoś nieporozumienia, bo by wszyscy przyszli, a ja nie to miałem na myśli. I tak było też z Jezusem, że musimy brać pod uwagę kontekst. Ale akurat jeżeli chodzi o te słowa, to wiemy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że one były kierowane do tłumów, do wszystkich, którzy zdecydowali się słuchać Jego nauczania, którzy się zebrali wokół Niego. Bo w 5 rozdziale, w 1 wersecie czytamy, że kiedy widział te tłumy, usiadł i zaczął nauczać, a ten fragment, który odczytaliśmy, kończy się tym, że kiedy skończył swoje słowa, tłum się dziwił, że on mówi nie tak jak uczeni w piśmie. Więc wiemy, że Jezus mówił tutaj do wszystkich. Wszedł na górę i zaczął nauczać tych, którzy chcieli posłuchać to, co on ma do powiedzenia. I w tym bezpośrednim kontekście widzimy, że ten fragment mówi, 13-14 werset, o tym, że są dwie drogi. To jest kwintesencja Ewangelii, kwintesencja Bożego nauczania. Nie jest to myśl, która pojawia się po raz pierwszy w Nowym Testamencie, jak Pan Jezus o tym powiedział nam, bo już widzimy i w Starym Przymierzu, że Bóg mówił, macie wybór. Są dwie drogi. Wybierzcie życie. Ale też była opcja, że można było wybrać śmierć i tu się nic nie zmieniło. O tym jest Ewangelia. Są dwie możliwości tego, gdzie spędzimy naszą wieczność. Jezus przyszedł na ziemię bardzo wyraźnie, podkreślając to, że jest wąska droga i niewielu ją znajduje, a my wiemy, że to Jezus jest tą drogą, bo on w innym fragmencie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. Więc mówiąc do tych tłumów, mówi im o tym, że hej, większość ludzi jest na szerokiej drodze. Ich końcem jest zagłada, ale ja wam mówię, że jest wąska droga i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, która prowadzi do życia wiecznego. I bezpośrednio z tej myśli, mówiąc o tym, przechodzi do ostrzeżenia. 15 werset do 20 czytamy: strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Jezus wzywa tych wszystkich ludzi, którzy go słuchali, do ostrożności. Wzywa swoich słuchaczy, przepraszam, że użyję takiego wyrażenia, bo to trochę może nam nie pasuje, ale Pan Jezus wzywa tutaj ludzi do nieufności. Ja tak to widzę. Do nieufności i do tego, żeby rozliczali proroków. Żeby słuchacze rozliczali tych proroków, to są ci, którzy przychodzą mówić w imieniu Bożym. I w Starym Testamencie mamy więcej chyba opisanych jednostkowo takich, którzy są określeni mianem fałszywych proroków, którzy mówili, że Pan tak mówi, a się okazywało, że to nie Pan wcale mówił. I było trzeba to badać. I Jezus tutaj tych wszystkich słuchaczy, kończąc niejako kazania na górze, do tego wzywa, żeby być ostrożnym. I jeżeli mogę się przed wami nieco odsłonić, to ja często badam swoje serce, czy nie jestem gdzieś zbyt krytyczny, zbyt przewrażliwiony, zbyt taki ojojoj, żeby nie... I widzę różne rzeczy i obserwuję i staram się słuchać też tego. I nie chciałbym być taki, że po prostu wszystko odrzucam. Ale muszę wam przyznać, że to słowo utwierdza mnie w tym, że to jest bardzo ważne, żeby jednak być nieufnym względem tego, co przyjmujemy. Wiecie, w dzisiejszych czasach łatwo jest usłyszeć zarzut, że ma się ducha krytykanctwa, jak to się mówi. Jeżeli wyrazimy jakąś naszą szczerą, ale niepopularną opinię, to możemy dostać po głowie wersetem ze Słowa Bożego: przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni, bo Jezus tak powiedział, przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni, przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. I brzmi to jak najbardziej duchowo i jest to prawda, jest to Słowo Boże i Jezus tak mówił. Ale właśnie kontekst jest potrzebny, bo Jezus sam przecież sobie nie przeczy. I w tym miejscu, w Ewangelii Łukasza, w tym fragmencie, który teraz przywołałem, to Jezus wzywał nas do tego, abyśmy byli miłosierni tak jak nasz Ojciec w niebie, jeżeli byśmy przeczytali werset wcześniej. Czyli ten fragment mówi nam o tym, że my mamy być gotowi, żeby wybaczać, jeżeli ktoś nam zawini. Że mamy być gotowi, żeby dać komuś drugą szansę. Ale nie stoi to wcale w sprzeczności z tym, że powinniśmy weryfikować to, co przyjmujemy i od kogo przyjmujemy dane rzeczy. Gdy rozważałem te słowa Jezusa, to jestem utwierdzony w tym, że uważne weryfikowanie, od kogo czerpię i co czerpię, nie jest tyle osądzaniem innych, ale jest po prostu posłuszeństwem względem nauki Słowa Bożego. Jest posłuszeństwem względem tego, co Pan Jezus nam nakazał. I to, co ostatnio do mnie dociera, w ostatnim czasie, mówię tutaj o całych tygodniach minionych, wierzę, że Duch Boży prowadzi nas jako społeczność, jako zbór i też osobiście to, co odbieram, kiedy czytam Słowo, kiedy rozważam, kiedy modlę się, to widzę, że Bóg wzywa mnie do tego, żeby nie tyle łagodzić swoje podejście, ale być może wręcz przeciwnie, tym mocniej stać na stanowisku czystości nauki Słowa Bożego, bo to nie jest zabawa i to nie są żarty. Jeżeli chodzi o to, że mamy utrzymać się na tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia wiecznego, to niewiele trzeba, żeby chybić. Jezus powiedział, że niestety niewielu jest tych, którzy znajdują tą drogę. Co tak naprawdę mówi Jezus w tym fragmencie, który czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału? On mówi nam tutaj, że zagrażają nam fałszywi prorocy. Mówi tutaj, że oni przychodzą odziani w owczą skórę. Co to znaczy? To znaczy, że dokonując tylko powierzchownej oceny, takiej wizualnej, na pierwszy rzut oka nie dostrzeżemy, że coś jest nie tak. Owcza skóra oznacza tutaj, że to, co mówią, może być miłe. I zazwyczaj jest miłe, jest zachęcające. To są generalnie fajni ludzie. Jednak pod płaszczem tej powierzchowności pierwszego wrażenia kryje się drapieżny wilk. A wilk ma to w naturze, że może zabić. Więc jak możemy uchronić się przed śmiercionośnym atakiem? Mamy rozliczać tych, którzy przychodzą w imieniu Pana, sprawdzać, kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywym prorokiem. Jezus mówi, jak mamy to robić. Zwróćmy uwagę, że dwa razy to powtarza, w wersecie 16, w wersecie 20, tak jak zaznaczyłem, że poznamy ich po ich owocach. I to jest najlepszy sposób weryfikacji, ponieważ jest to Boży sposób weryfikacji. Jest to sposób weryfikacji, który przekazał swoim słuchaczom, uczniom Jezus Chrystus. Powiedział, że tak mamy robić. Więc nie myślmy, że to nie jest ważne, kto jak żyje, jak funkcjonuje jego rodzina, jakie ma świadectwo w miejscu pracy, w swoim zborze lokalnym, że to są rzeczy drugorzędne. Bo to jest istotne i nauka Słowa Bożego przywiązuje do tego bardzo dużą wagę. Spora część listów pastoralnych, czyli listów do Tymoteusza, list do Tytusa, one zajmują, sporą część tych listów zajmują wytyczne odnośnie tego, kto może być starszym. I chciałbym, żebyśmy przeczytali trochę dłuższy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, gdzie właśnie jest mowa o wskazaniach dotyczących tych, którzy mogą być uznani za starszych w Kościele. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, czytam od pierwszego wersetu. Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, nie wybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, nie dwulicowymi, nie nadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeśli okażą się nienaganni, rozpoczną posługę. Podobnie kobiety powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. Nie będziemy rozważać tych wszystkich cech, jest ich cała mnogość i zresztą już w tym miejscu, kiedy rozważaliśmy swego czasu listy do Tymoteusza, to wykład jeden czy dwa na ten temat mieliśmy i przyglądaliśmy się poszczególnym cechom, ale chciałbym przeczytać ten fragment, żeby w jasny sposób zaznaczyć, żeby to wybrzmiało, że są bardzo konkretne kryteria i poprzeczka jest wysoko zawieszona dla tych, którzy chcą być starszymi, dla tych, którzy mają przemawiać też z autorytetem. I w Biblii Warszawskiej, w przekładzie Biblii Warszawskiej ten 13 werset brzmi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To imputuje, że nie każdy ma prawo, nie każdy, kto występuje w sprawach wiary, ma prawo, ma świadectwo życia, żeby to czynić, a my powinniśmy to weryfikować i rozważać, od kogo czerpiemy. Nauka apostolska jest tutaj jednoznaczna. Są pewne służby zarezerwowane dla ludzi, którzy wydadzą odpowiednie świadectwo życia i nie każdy i nie wszystko może robić w Kościele. Taka była nauka i taka jest niezmienna nauka Słowa Bożego. Oczywiście wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy mamy swoje zadania i mówimy o powszechnym kapłaństwie. To wcale tego nie zmienia. Oczywiście pierwszy list Piotra, 2:9 mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Nie jest tak, że jest jakaś tam elita, grono kilku wybranych osób, namaszczonych i tylko teraz oni mają swoje zadania. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy na sali, nawet jeżeli nie każdy z nas jest powołany do tego, żeby być nauczycielem Słowa Bożego, to każdy z nas, każda jedna osoba tutaj jest powołana do tego, żebyśmy byli królewskim kapłaństwem. I mamy wiele wspaniałych zadań do zrobienia. Jest to piękny werset, ale również w tym miejscu apostoł Piotr dalej podkreśla warunki związane z tym, że ważne jest, jaki owoc wydaje nasze życie. I po tym owocu możemy poznać, czy ktoś jest królewskim kapłaństwem, czy może tylko ma ładną owczą skórę na sobie. Bo jeżeli spojrzymy na dalsze wersety, to powinniśmy jeszcze przeczytać, że wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Przekład Biblii Warszawskiej mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. I to jest wezwanie dla każdego z nas, nie dla starszyzny tylko, ale dla każdego wierzącego, dla każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest wezwany do uświęconego życia. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Paweł pisał też do Kolosan, dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić, od kiedy usłyszeli, że oni nawrócili się do Jezusa Chrystusa. I prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Pana. Skoro każdy wierzący ma postępować w sposób godny Pana i wydawać owoc w każdym dobrym czynie, o ileż bardziej ci, którzy pouczają nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Gdy ktoś będzie wam cytował słowa Jezusa, żebyśmy nie sądzili, to przypomnijcie, że ten sam Jezus powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. To jest jedna strona medalu, tylko to nie sądźcie. Ale ten sam Jezus w innym fragmencie, w kontekście odpowiednim, mówił, że mamy jednak sądzić. Mamy sądzić, ale mamy robić to sprawiedliwie. I tak jak prawda nie boi się weryfikacji, jeśli faktycznie jest prawdą, to nie jest tak. Jeżeli coś jest faktem, jeżeli coś można sprawdzić, to nie będzie się bało tego, że my to sprawdzimy w słowniku. Jeżeli ja z kimś rozmawiam i jestem czegoś pewien i podaję to jako prawdę, to się nie muszę stresować, że ktoś wklepie zaraz Wikipedię i sprawdzi, że się pomyliłem i mi powie, haha. Prawda nie boi się weryfikacji. Tak samo prorok, jeśli nie jest fałszywy, nie boi się weryfikacji. Tak jak prawdzie nie zaszkodzi jej sprawdzenie, tak samo jeśli ktoś przychodzi w imieniu Bożym, jego życie jest uświęcone, musi być uświęcone, nie ma innej opcji. I może to zabrzmieć teraz brutalnie w waszych uszach, ale cóż, pomyślmy, jaki efekt przyniesie to, gdy za duszpasterzowanie innym zabiera się ktoś, kto nie potrafi dogadać się we własnym domu, nie potrafi z własną żoną się dogadać. Jaki sens by miało to, żebym ja teraz prowadził przed ślubem spotkania dla Antoniego i Agaty, jeżeli Ania by nie mogła na mnie patrzeć i rano by przewracała oczami, o, znowu on. Jaki efekt by to mogło przynieść? Tak jest, że to by było zupełnie bez sensu. Nie powinno tak być. Ci, którzy zdecydowali się iść za Jezusem, wiemy, że napotykali na trudności ze strony uczonych w piśmie, faryzeuszy. I wiemy, że owi uczeni w piśmie mieli dobre pismo, właściwe pismo, mieli Pismo Święte. Ale ich wykład tego pisma i ich życie nie było właściwe. I co Pan Jezus powiedział swego czasu? Zostawcie ich, czytamy w Ewangelii Mateusza. To ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. To nie jest zabawa i to naprawdę nie jest obojętne, jak ktoś żyje. I nie jest obojętne, jakie ma poglądy. Ja odnoszę wrażenie, że na fali takiego trendu, który jest w tym świecie, żeby być miłym, żeby być kochającym, żeby być wyrozumiałym, żeby nikogo nie urazić, również w Kościele łagodniejemy. I choć łagodność jest dobra, bo wiemy, że to jest cecha charakteru Jezusa Chrystusa, On się dał poznać, że był łagodny, to nie możemy łagodności utożsamiać z tym, że jest to przymykanie oczu na grzech. Paweł w natchnieniu Ducha Świętego, on nie uprawiał łagodnej gry, gdy instruował chociażby Tymoteusza. Spójrzmy do pierwszego listu, do Tymoteusza, do 5 rozdziału, gdzie Paweł mówi tak, poucza swojego młodego następcę, którego powołał dalej do służby. Mówi tak, tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich, aby i pozostali się bali. Zobowiązuję cię w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, niczego nie czyniąc stronniczo, na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk i nie miej udziału w cudzych grzechach. Zachowaj siebie samego czystym. Upominaj tych, którzy grzeszą wobec wszystkich, aby i pozostali się bali. No tak mówi Słowo Boże. Ale przecież tam, gdzie jest miłość, tam nie ma miejsca na strach. I jak to teraz połączyć ze sobą? Przecież tak bardzo lubimy te fragmenty, że Bóg mówi, że Jezus mówił i liczymy, ile razy jest w Słowie Bożym, nie bój się. Ale widzimy wyraźnie w tym fragmencie, że czasem strach jest potrzebny. Że tak jak smutek może być zabójczy i może być zbawienny dla naszego życia, tak samo są pewne okoliczności, w których powinniśmy się bać i w których inni powinni się bać. Dlatego ekumeniczne pojednanie, jeżeli nie oznacza przyjęcia nauczania płynącego ze Słowa Bożego, ono nie może być, nie powinno być powodem do radości. Wspólne organizowanie konferencji z katolikami, zapraszanie ich na nasze konferencje, albo to, że nas ktoś dostrzegł i zaprosił, wśród katolików możemy teraz usłużyć, to nie jest powód do radości. Ekumenia, i powtórzę to, podkreślę to, ekumenia, która nie oznacza powrotu do nauki Słowa Bożego, jest dziełem szatana. Bo on jest ojcem kłamstwa. I ja nie będę się cieszył. I dopóki tu jestem, dopomóż mi Boże, nie będę brał udziału w ekumenicznych spotkaniach, które oznaczają to, że my o pewnych rzeczach nie mówimy, dopóki mamy inne rozumienie, czym jest zbawienie. A tak jest. Mogę wam polecić książkę, którą niedawno czytałem, Czy jesteśmy razem? Która wykłada bardzo dokładnie na podstawie nie tak, że to jest nasze, tam teraz walimy w katolików, tylko są wzięte wpisy z katechizmu. Punkt po punkcie jest pokazane, że nie jesteśmy razem. Mamy inną naukę na temat usprawiedliwienia. Kościół katolicki nie uczy tak jak Słowo Boże, jak należy być usprawiedliwionym. I przepraszam, że to dzisiaj mówię, ale mam to na sercu, żeby to powiedzieć, że tak być nie może. Ja nie będę się cieszył z tego, że gdzieś nas zaprosili albo ach, nie jesteśmy razem. I nie mówię tego dlatego, że nie lubię katolików, bo tak wcale nie jest. Bo wielu katolików znam i ich lubię i to są wspaniali ludzie. I nie mówię tego dlatego, że myślę, że ja jestem najmądrzejszy, ale mówię tak, ponieważ Jezus kazał nam rozliczać tych, którzy przemawiają w Jego imieniu. Jaki owoc przynosi ich życie. I nie będziemy teraz z tego miejsca mówić, jakie rzeczy są tuszowane, jakie rzeczy, bo to nie ma teraz znaczenia. Mówię tak, ponieważ Jezus o tym mówi, że nie każdy, kto nazywa Go Panem, wejdzie do Królestwa Bożego. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze na chwilę skupili się na tych słowach właśnie, które już czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 21 do 23 wersetu. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Te słowa wstrząsnęły mną kolejny raz w ostatnich dniach. Bo Jezus mówi tutaj o tym, co się jeszcze wydarzy. I Piotr często podkreśla to, że nigdy jeszcze nie byliśmy tak blisko jako Kościół tego dnia. Ten dzień się zbliża. Każdego dnia jesteśmy bliżej tego, co Pan Jezus tutaj powiedział. I to się wydarzy. Jeżeli On tak powiedział, to tak się wydarzy. Będzie to dzień straszny dla tych, którzy odrzucili Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I chociaż to jest przykre, to się zgadza z naszą logiką i jakoś nie bardzo musimy z tym dyskutować. Jeżeli ktoś nie przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela, będzie potępiony. Ale czy nie kłóci się z naszym postrzeganiem Boga jako miłosiernego Ojca to, że znajdą się w tym dniu ludzie, którzy nazywają Go swoim Panem i zostaną odrzuceni? Bo przecież tu jest mowa o tych, którzy zwracają się do Jezusa, Panie. Mało tego, tu jest mowa o tych, którzy nie są bierni. To nie jest mowa tylko o takich, którzy gdzieś zostali ochrzczeni albo sami się ochrzcili i powiedzieli. Generalnie wielu ludzi można zaczepić na ulicy i powiedzieć, czy Jezus jest Panem. Tak, Jezus jest Panem. To nie o takich jest tutaj mowa. Tutaj jest mowa o takich, którzy prorokowali w imieniu Jezusa. To znaczy mowa o tych, co nauczali, co usługiwali. Tu jest mowa o tych, co służyli w tym czy innym kościele, większym, mniejszym, domowym czy jakimkolwiek innym. Ale mowa jest o takich, którzy wypędzali demony i dokonywali wielu cudów. Zatrzymajmy się nad tym, pomyślmy nad tym. Usłyszmy to, no bo jak to tak? Wydawałoby się, że nie ma lepszego owocu niż prorokowanie, wypędzanie demonów, jeszcze cuda do tego, że nie ma lepszego uwierzytelnienia dla kogoś niż takie wielkie rzeczy czynione, uwaga, w imieniu Jezusa. A jednak ten fragment jednoznacznie stwierdza, że nie jest to gwarantem miejsca w Królestwie Bożym. Tak czy nie? Pomyślmy o tym, bo to jest arcyważne. To są dobre rzeczy, do których też jesteśmy wzywani, żeby dążyć. Oczywiście. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami. Zgadzam się całym sercem i zachęcam i siebie, i wszystkich nas, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy dążyli do tego, żebyśmy więcej doświadczali tego, żebyśmy prorokowali. Dzieje apostolskie są pełne historii, które wprost mówią o tym, że tam, gdzie pojawiali się uczniowie Jezusa, towarzyszyły im znaki i cuda, a ja wierzę, że to nie jest tylko księga historyczna, ale że Duch Święty jest ten sam i działa. I czytamy chociażby, co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Czytamy w dziejach dalej, że wówczas cały tłum umilkł, zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem między poganami. To był też znak, to się działo i to powinniśmy zabiegać o to, żeby to było wśród nas i prorokowanie, i wypędzanie demonów, i cuda, i inne znaki. To powinno dziać się w Kościele. Ale jednocześnie Jezus Chrystus w innym miejscu mówił, mówiąc o dniach końca, że powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą oni czynić, co? Znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Pokazuje to, że prorokowanie, wypędzanie demonów, dokonywanie wielu cudów w imieniu Jezusa to za mało. To za mało, aby być pewnym miejsca w Królestwie Bożym. Jezus tym, którzy w tym dniu będą się powoływać nie na świadectwo swojego życia, ale na cuda i znaki, które dokonywali, powie, i to jest pewne, że to się wydarzy, że On to powie, bo skoro On to powiedział, że to powie i to się jeszcze wydarzy, to wiemy, że zbliża się ten dzień, kiedy On niestety wielu powołujących się na Jego imię powie: nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Z przywołanych tutaj słów Jezusa jasno wynika, że tym, co pozwala odróżnić prawdziwego od fałszywego, nie są znaki i cuda, ale owoc życia, uświęcenie. To jest ten znak, po którym mamy poznać. Zwykłe, ciche, spokojne, uświęcone życie może wydawać się mało spektakularnym znakiem, zwłaszcza kiedy zestawimy je w porównaniu z wypędzaniem demonów, z prorokowaniem, z innymi cudami. Ale nie deprecjonujmy tego wielkiego znaku bycia prawdziwie uczniem Jezusa. Bądźmy ostrożni, gdy ktoś nam mówi, że musimy posłuchać tego czy tamtego brata, bo on jest wyjątkowo obdarowany w tej dziedzinie. Może faktycznie trzeba przyznać, że jego życie jest w rozsypce tutaj, w tej sferze, czy w tamtej, długów narobił. Jego dzieci nie idą za Jezusem, ale to przecież jest indywidualna decyzja każdego. Żona chodzi do innej społeczności, bo chodzi do innej, ale jest taki namaszczony ten brat. Bądźmy ostrożni, weryfikujmy, od kogo i co czerpiemy. Oczywiście, tak jak mówi Pismo Święte, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. To nie jest tak, że teraz jest inaczej, ale mamy dążyć do uświęcenia, bo to jest kryterium otwartych drzwi do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Ten fragment, on współgra, bo to jest jedno słowo, jeden duch z tym, co mówił Jezus, że nie znaki, nie prorokowanie, nie wypędzanie w Jego imieniu demonów, nie inne cuda czynione w Jego imieniu, ale uświęcenie jest tym, co otwiera nam drzwi do Królestwa Bożego. Jeśli ktoś dopuszcza się bezprawia i pozostaje w nim, to znaczy, że trwa w grzechu. I nieważne będą inne, najwspanialsze znaki. Grzech, czyli greckie słowo hamartia, wielu z nas, wytrawnych słuchaczy słowa, czytelników Słowa Bożego, wie, że to słowo oznacza chybić celu. Grzech to dosłownie chybić celu. Więc kto pozostaje w grzechu, ten chybi celu, ten nie trafi do Królestwa Bożego. I nie jest to aż tak bardzo istotne, jak bardzo chybimy tego celu. Albo spędzimy wieczność z Bogiem, albo nie. Tak jak Jezus mówił, są dwie drogi. Albo wąska droga, której niewielu znajduje, która prowadzi do żywota, albo szeroka, która prowadzi na zatracenie. To tak troszkę pomyślmy, jak z dostaniem się na studia. Są pewne progi, trzeba określoną ilość punktów zdobyć i to nie ma znaczenia, że komuś zabrakło raptem jednego punkciku, bo ta osoba tak samo chybiła celu, tak samo nie dostała się na te studia, jak ten, kto nie zdał w ogóle matury. Brutalna to rzeczywistość, ale tak jest. I obyśmy nie chybili o tyle tego celu, jak ktoś, kto całe życie się nie przejmował w ogóle Bogiem. Dla mnie osobiście dzisiejszy tekst jest kolejnym ostrzeżeniem, jakie do mnie trafia w ostatnim czasie, abym ja nie chybił celu. Bo ja nie mówię o innych. Nie chcę, nie jest moją ambicją mówić o innych, ale moją ambicją, moim marzeniem jest to, żebym jednak mówił o innych, żeby się nie okazało, że w tym momencie mówię o nas jako o tych, którzy usłyszą te straszne słowa od Jezusa: nigdy was nie znałem. Nie chciałbym rozminąć się choćby odrobiny z prawdą, bo to Jezus jest prawdą. I nie chciałbym się z Jezusem rozminąć w tym dniu, kiedy On przyjdzie, kiedy otworzy ramiona, żeby spotkać się ze swoim Kościołem. To będzie wielki dramat wielu ludzi, którzy nazywają Jezusa Panem, ale nie dają świadectwa temu w swoim życiu. Jezus powiedział, przechodząc do wniosków, mam trzy takie rzeczy, które myślę, że moglibyśmy wyciągnąć z dzisiejszego rozważania. To przede wszystkim Jezus powiedział, kto trafi do nieba. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca. Tylko ten. Dlatego zachęcam dzisiaj nas, żebyśmy prowadzili ciche, spokojne życie, pełne godności i pobożności. Żaden jakiś fancy punkt, nie wiadomo jaki wymyślny. Zwykłe, ciche, spokojne życie, pełne godności i pobożności. Do tego jesteśmy powołani wszyscy. Wszyscy jesteśmy powołani do uświęcenia. Różne są powołania. Nie każdy z nas jest powołany do tego, żeby być nauczycielem. Nie każdy jest ewangelistą pewnie urodzonym. Ale każdy z nas, i jest to pewne, jest powołany do uświęcenia. W pierwszym liście Tymoteusza czytamy w drugim rozdziale. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Cóż za wspaniałe zapewnienie i cel, i plan dla naszego życia. Gabriel ostatnio podzielił się ze mną refleksją z jednego wykładu, czy tam kazania, które słuchał, i bardzo mnie to też ujęło, że dzisiaj jest wiele pomysłów, programów, taktyk, co powinniśmy robić, programów na rozwój Kościoła, ale program, Boży program dla życia chrześcijan jest taki, żeby prowadzić po prostu uświęcone życie. Po drugie, sprawdzaj dokładniej, z czego czerpiesz. Ja przyznam się, że przez długi czas aż tak nie przywiązywałem do tego większej wagi. Jeżeli coś było o Jezusie, było ogólnie dobre, to czemu nie? Ale coraz bardziej do mnie dociera, że to nie jest obojętne, kto jest autorem danej książki, z jakiego środowiska on pochodzi, na kogo się powołuje. To nie są rzeczy obojętne. I moją ambicją jest to, żeby sprawdzać to dokładniej, na ile jest to możliwe. Żebym się bez sensu czymś nie zatruł. Żebym delikatnie nie zboczył z kursu. Wiele jest dzisiaj książek, wiele jest wykładów, które są oprawione w owczą skórkę. Są bardzo miłe i przyjemne. Ostatnio dostałem do recenzji książkę, taką reklamowaną na różnych portalach chrześcijańskich. Wspaniała, Nieznajomy na tratwie się to nazywa. Historia taka, że rozbitkowie znajdują na tratwie są, bo się rozbił jacht, i znajdują człowieka, który się unosi na wodzie, i mówią: dzięki Bogu cię znaleźliśmy. On mówi: to ja jestem Bogiem. I tak zaczyna się ta historia, jakoby wyciągnęli Jezusa i On usłyszał ich modlitwy, i różne rzeczy się dzieją. I zasadniczo jest to całkiem dobra, przyjemna książka, która zachęca do tego, żeby wierzyć, zachęca do tego, żeby ufać Bogu. I ci, którzy nie wierzyli na tej tratwie, zaczynają wierzyć, że to chyba jednak jest Syn Boży, że to sam Bóg do nich przyszedł. I wszystko fajnie mi się czytało, aż nagle wstrząsnęło mnie takie zdanie, kiedy czytałem sobie tą książkę. Autor w usta Boga wkłada takie słowa: wiem, ile łez wylałeś, Kiedy ludzie opuszczają ziemię, ich bliscy zawsze płaczą, ale przysięgam, że ci, którzy ją opuszczają, nigdy nie płaczą. I to mną wstrząsnęło, bo to gdzieś tam ukryte pod koniec, takie jedno zdanie, potem jeszcze jedno gdzieś tam znalazłem i sobie pomyślałem, zupełnie wykrzywia. Może być 80-90% dobrych treści. Ogólne przesłanie jest jak najbardziej dobre, ale jest zasiana nieprawda. Bo na pewno nie jest tak, że nikt, kto opuszcza ziemię, nie płacze. Bo wiemy, to Jezus najwięcej o tym mówił, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc weryfikujmy, sprawdzajmy autorów. Jeżeli ktoś nam wysyła wykład, nie znamy danego człowieka. Ja nikomu nie mogę zabronić, nie chcę zabronić, nie jest to moją ambicją. Ale was dzisiaj ostrzegam, bo ja zamierzam sprawdzać, co ja słucham, od kogo słucham. I ostatni punkt, jaki wam dzisiaj proponuję, żebyśmy wdrażali do naszego życia, to, żebyśmy nabrali takiego zwyczaju, żeby regularnie weryfikować swój kurs. Nie musimy się umawiać do pastora na jakąś tam kalibrację. Wystarczy, że będziemy brać Słowo Boże codziennie, czytać, modlić się i niech to już będzie tą weryfikacją, żebyśmy gdzieś nie zboczyli. Znowu, nic wielkiego, nic szczególnego, ale jakże zbawiennego i ważnego dla naszego życia. Ja chcę o to zadbać, żeby mieć ten zwyczaj, że regularnie weryfikuję swój kurs. Bo czasem wystarczy jeden stopień zboczyć z kursu. To nie jest tak, że nagle poszedł w długą. Ale możemy, jak długo nie zweryfikujemy tego, jeżeli codziennie byśmy weryfikowali, też wiem, że chociaż nigdy nie pływałem na statku, nie byłem żadnym nawigatorem, ale jest taka rutyna, że chyba muszą po prostu weryfikować to regularnie, bo jeżeli ktoś by zboczył delikatnie z kursu, teraz Kuba będzie latał odrzutowcami, to jakby wystarczyło, że parę stopni gdzieś zboczy z kursu, to niewiele czasu i będzie gdzieś w polu nie wiadomo gdzie. Oby tak się nie okazało w naszym życiu. Czytaliśmy niedawno, rozważaliśmy list do Galacjan i tam są straszne słowa, ale prawdziwe słowa, bo to nie są moje słowa, tylko Słowo Boże mówi, że Chrystus nam nic nie pomoże, że możemy dojść do takiego punktu, w którym jakby to nie brzmiało, Chrystus nam nic nie pomoże. Bo czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie. Ja, Paweł, mówię wam. Jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. To było w kontekście wracania pod zakon, ale również w innych sytuacjach. Jeżeli zaczynamy gdzie indziej szukać, to Chrystus nam nie pomoże i obyśmy nigdy nie doszli do takiego punktu. Powstańmy do modlitwy. Będziemy mieli jeszcze chwilę na to, żeby odpowiedzieć na Słowo Boże. Jeżeli macie coś na sercu, jeżeli chcielibyście za coś naszemu Zbawicielowi podziękować, przeprosić Go, poprosić Go o coś, to miejmy jeszcze teraz chwilę na indywidualną modlitwę.